Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siódmy dzień naszego pielgrzymowania. Wczoraj zakończyliśmy nasze rozważania. Zaczęliśmy i zakończyliśmy tematem, co mi daje Kościół, co nam daje Kościół. A jednak nie da się uciec, najmilsi, od prawdy, że Kościół też jest instytucją składającą się z ludzi, składającą się z administracji. Od tego nie uciekniemy. Gdyby oczywiście Kościół był tylko instytucją, to jestem przekonany, że już dawno śladu nie byłoby po Kościele, a mamy zapewnienie od naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, że bramy piekielne go nie przemogą. Mówiliśmy sobie o tym, że Kościół to Chrystus, oficjalnie mistyczne ciało Chrystusa, ale dla uproszczenia powtarzamy takie sformułowanie, bo ono jest bardziej czytelne. Dlatego poza Chrystusem, czyli Kościołem, nie ma zbawienia. Co zrobić natomiast z tą niedoskonałą instytucją? Jak rozumieć i jak sobie poradzić z niedoskonałymi księżmi, biskupami, z niedoskonałą administracją, z tym, co czasami jest takie trudne, irytujące? Tak, to prawda, że Kościół jest święty świętością Chrystusa, a jednocześnie jest grzeszny naszą grzesznością. Wspomniałem na zakończenie wczorajszej konferencji o pokucie, którą zwykle dostajemy na koniec spowiedzi, ponieważ wszyscy przyczyniamy się przez nasze grzechy do niszczenia tego duchowego skarbca Kościoła, ale jednocześnie przez modlitwy, dobre uczynki, poświęcenie, życie sakramentalne, kult sprawowany, budujemy ten duchowy skarbiec Kościoła. Pamiętamy, że apostołów przy Panu Jezusie było 12. Jeden z tych 12, wspomniany Judasz, zdradził Pana Jezusa w taki wyrafinowany sposób. 1 na 12, jakbyśmy to przeliczyli na procenty, ileż to procent? 8 z kawałkiem, 9? Trudno mi teraz tak w pamięci policzyć, ale 1 na 12 to jest bardzo dużo. Pan Jezus wiedział, że Judasz dopuści się zdrady, dał mu szansę, której Judasz nie wykorzystał. A więc zdrada w Kościele, zło, sprzeniewierzenie się swojemu powołaniu, tak jak Judasz, bo on był też jeszcze w wieczorniku do połowy Eucharystii. On w połowie przerwał Eucharystię i wyszedł, aby dokonać zdrady. Ale on był tak blisko ołtarza. Myślę, że Judasz jest takim syndromem wpisującym się niestety w grzech, który jest w Kościele. Oczywiście z grzechem pogodzić się nie można, ale trzeba na to patrzeć również oczyma wiary. Teraz w ostatnich czasach upubliczniane sytuacje zgorszenia, przykłady niecnych zachowań duchownych, młodzi ludzie nie potrafią sobie z tym poradzić, odwracają się, że jeśli księża są tacy, oczywiście jest to bardzo mocno nagłaśniane i często ten sam temat jest wałkowany kilka razy, żeby sprawiać wrażenie, że wszyscy księża, a przynajmniej co drugi, to ma różne bardzo poważne nadużycia na sumieniu. Ja bym chciał się posłużyć takim wspomnieniem. Mianowicie 9 lat temu leżałem w szpitalu na skutek wypadku, któremu uległem. Miałem wypadek poparzenia. Leżałem miesiąc w szpitalu. Pewnego dnia, leżąc w szpitalu, słyszę, jak jeżdżą samochody straży pożarnej. Jedzie ich kilka, potem kilkanaście. Dostaję telefon od księdza, mojego kolegi. Mówi: słuchaj, kościół, w którym pracowałeś, kościół Chrystusa Króla na Targówku, płonie. Włącz telewizor. No więc 2 złote do automatu, no i pojawił się obraz i rzeczywiście wszystkie serwisy informacyjne pokazywały obraz płonącego dachu Kościoła Chrystusa Króla na warszawskim Targówku. Parafia, w której przepracowałem 4 lata. Przesympatyczna parafia, wspaniali ludzie, wspaniały proboszcz i z bólem serca patrzyłem, jak dach płonie. Za chwilę wrócę do końca tej historii. Ale właśnie wtedy, kiedy w latach 90. pracowałem na Targówku, proboszcz zmagał się z przeciekającym dachem. Gdy ja byłem 4 lata, wzywał kilka ekip, które miały zlokalizować i zakleić dziurę w dachu. Dobrze wiemy, że przeciek może być zupełnie kilka metrów niż w tym miejscu, gdzie kapie woda. Kilka ekip, nie udało się żadnej. Gdy odszedłem z parafii, zostałem proboszczem. Po 6 latach przyjechałem na pogrzeb mojej ciotki do tej parafii. czyli w sumie 10 lat, jak pierwszy raz pojawiłem się w tej parafii. Odprawiam pogrzeb, to była wiosna, roztopy i patrzę, w tym samym miejscu kapie woda. 10 lat i proboszcz nie mógł sobie z tym poradzić. Żal mi go było, bo bardzo to przeżywał. Pięknie odnowiony kościół, a woda kapie. Wymiana dachu to ogromny koszt. Myślał, że uda się to zrobić remontem, naprawą. I kiedy ten dach zaczął płonąć, a kościół był świeżo odnowiony, trwała walka o to, żeby woda, którą lali strażacy, nie poszła do wewnątrz świątyni, żeby spływała po zewnętrznych ścianach. I w zasadzie poza drobnym zaciekiem udało się wnętrze kościoła uratować. Ale widok zasmuconego, wręcz odrętwiałego proboszcza, zapłakanych ludzi klęczących i modlących się, żeby ten pożar się skończył, był rzeczywiście poruszający. Cała diecezja potem składała się na remont tej świątyni, żeby szybko przed zimą zrobić nowy dach. I po pół roku spotkałem proboszcza i pytam, jak tam ksiądz żyje po tych przeżyciach. A on mi mówi, słuchaj, ten pożar możesz sobie wyobrazić, ile mnie kosztował emocji, cierpienia. Ale powiem ci, są dwie pozytywne rzeczy tego pożaru. Jak patrzę z perspektywy, bardzo zjednoczyła mi się parafia. Ludzie mieli dyżury w nocy, kiedy wietrzono kościół, żeby ta stęchlizna, ta spalenizna wyszła. Bardzo mi się parafia zjednoczyła. A druga rzecz, mam nowy dach i wreszcie przestało kapać. Otóż, moi drodzy, mówię o tym dlatego, że czasami trzeba bardzo bolesnego pożaru, żeby te podskórne kanały zła w kościele zostały zlikwidowane i zdemaskowane. Zgorszenia w kościele dla nas wszystkich są bardzo bolesne. Pan Jezus powiedział, jeśli ktoś jest powodem zgorszenia dla jednego z tych maluczkich, lepiej byłoby mu kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić w morze. Zgorszenie jest wyjątkowo ciężkim grzechem. Niestety, takie sytuacje się zdarzają i prawdziwie ludzi kochających Kościół, czyli Chrystusa, bardzo bolą te grzechy. Nas duchownych bolą ludzi świeckich, ale kiedy spojrzymy na to też oczyma wiary, że takie cierpienie, taki ból czasami, taki pożar trzeba przejść, żeby to zło unicestwić i żeby Kościół mógł być znakiem miłości Chrystusa, miłości Pana Boga objawiającej się w Kościele. To jest trudny problem, który musimy przepracować i przerobić. Nie jest to łatwe, ale pamiętajmy, że Kościół nie jest dziełem ludzkim. Gdyby był dziełem ludzkim, śladu by po nim nie było. To jest przestrzeń naszego zbawienia, bo to jest żywy Chrystus, obecny pośród nas. Kiedy wszyscy opuszczali Jezusa, Jezus był tam, gdzie być powinien. I Kościół musi być zawsze pośród tych, do których został posłany, tak jak kapłani, bo Kościół to jest żywy Chrystus. I dlatego, moi drodzy, przypominamy sobie na zakończenie tematu, który dotykaliśmy w ciągu ostatnich dwóch dni, o Bożym miłosierdziu, bo tu właśnie dokonuje się nasze zbawienie. Kiedy staniemy na sądzie ostatecznym przed Bogiem i będziemy zdawać sprawę ze swojego życia, to Pan Bóg z pewnością nie będzie pytał nas o nasze sukcesy życiowe, o nasze wykształcenie, o nasze stanowiska, majątek, którego dorobiliśmy się. Jak ktoś mądrze powiedział, będziemy przede wszystkim sądzeni z miłości. Znamy przykazanie miłości, to jest jedna z podstawowych modlitw, której nauczyliśmy się jeszcze przed pierwszą komunią świętą. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił, a bliźniego swego jak siebie samego. Otóż chciałbym skupić się dzisiaj w czasie tej siódmej konferencji na tej pierwszej części przykazania miłości. Co to znaczy kochać Pana Boga? Nade wszystko, ze wszystkich sił. Słyszymy o tym na katechezie, na kazaniach, ksiądz tam mówi w konfesjonale, ale konkretnie. A Pan Bóg naprawdę jest bardzo konkretny. Otóż miłować Pana Boga możemy w dwojaki sposób. W sposób świadomy i w sposób nieświadomy. W sposób świadomy miłujemy Pana Boga, kiedy ze swojego życia wydzielamy jakiś czas tylko i wyłącznie dla Boga. Jak tego czasu nam brakuje, wszyscy tego doświadczamy. Nie mam czasu, nie ogarniam, nie nadążam. A poświęcenie czasu z pewnością jest znakiem miłości. Jeśli chłopak z dziewczyną chodzi, zapewnia ją, jak bardzo ją kocha, ale ani razu się z nią nie umówił przez parę miesięcy na randkę, bo mówi, wiesz, kochanie, w poniedziałki to ja późno wracam z pracy, we wtorki chodzę na basen, w środę to z kolegami na kręgielnię, w czwartek na siłownię, w piątek wyjeżdżam z rodzicami na działkę, wracam późno w niedzielę, tydzień za tygodniem. No to mądra dziewczyna w końcu zapyta, zaraz, no to jak my mamy się poznać, jak my mamy się zaprzyjaźnić, jak my w ogóle się nie spotykamy, nie rozmawiamy, dajmy sobie lepiej spokój, bo to jest tylko takie wzajemne oszukiwanie się. Nie ma siły, poświęcony czas to konkret, świadczący o tym, że zależy mi na kimś, w tym wypadku na Panu Bogu. A więc wtedy, kiedy idziemy w niedzielę na mszę świętą, w czasie mszy świętej nikt nie czyta gazety, nikt nie bawi się telefonem czy komputerem. Poza wyjątkami, ludzie przychodzący na mszę świętą są skupieni na Słowie Bożym, na Eucharystii. Idziemy na pielgrzymkę, tak jak teraz, mimo że rozpraszają różne rzeczy, ale to jest ewidentnie czas poświęcony Panu Bogu. To są rekolekcje w drodze, a więc część poświęca z wakacji, z urlopu, wolny czas tylko i wyłącznie dla Pana Boga. To jest bardzo konkretna sprawa. Otwieramy i czytamy Pismo Święte, to jest czas poświęcony Panu Bogu. Idziemy na adorację, czas poświęcony Panu Bogu. I dlatego modlitwa jest bardzo konkretnym znakiem miłości do Pana Boga. Dzisiaj musimy aż wyszarpywać czas, żeby klęknąć i żeby skupić się i porozmawiać sobie z Panem Bogiem. Natomiast Pan Jezus powiedział takie słowa do apostołów: nieustannie się módlcie. Nieustannie. No, niektórym może ciarki przychodzą po plecach, co to znaczy nieustannie. Oczywiście, moi drodzy, nie trzeba wstępować do zakonu klauzurowego, dzień i noc trwać na modlitwie, na czuwaniu. I na pewno to nie znaczy, że mamy od rana do wieczora na klęczkach wszystkie koronki, litanie i różańce odmawiać. Nieustannie się modlić, to znaczy przeżywać czas w obecności Pana Boga. Powtórzę raz jeszcze. Przeżywać czas w obecności Pana Boga. Przeżywać cały dzień w Jego obecności. I temu służą tak zwane akty strzeliste. Mówiąc prościej, temu służą to, co nazywamy popularnie westchnieniem do Boga. A jeszcze inni mówią, lubię sobie porozmawiać z Panem Bogiem tak po swojemu, własnymi słowami, własnymi myślami. I z pewnością każdego na to stać, kto tylko chce, to może w różnych momentach, mimo zabiegania i zapracowania, to jednak są takie chwile samotności, kiedy możesz swoje serce, swój umysł skierować do Pana Boga. Jadąc w pociągu, godzinę gdzieś do pracy czy na uczelnię, do szkoły, zamiast bawić się tylko i wyłącznie komórką, westchnij do Boga. Boże, dziękuję Ci za wspaniałych rodziców, za fajnych nauczycieli, za to, że udało mi się dostać na studia. Dzięki za pracę. Panie Boże, przepraszam, tam się wygłupiłem, tu się źle zachowałem. Czuwaj nade mną, Panie Boże, bo trudna rozmowa mnie czeka w jakiejś ważnej sprawie, aby mama szczęśliwie wróciła ze szpitala. Po prostu w sercu swoim rozmawiać z Bogiem jak z Ojcem. To są właśnie takie akty strzeliste. I nie chodzi mi o te, których uczyliśmy się na egzamin do pierwszej komunii, jak żałuję za me złości, czy tam wierzę w Ciebie, Boże żywy. Chodzi mi o te niepodane przez Kościół, ale te akty strzeliste, te westchnienia, które płyną z głębi Twojego serca. Ktoś powie, proszę księdza, ja nie jestem biskupem Zawitkowskim, żebym układał piękne modlitwy czy świętej pamięci księdzem Twardowskim. Mnie nie stać na to. A ja chcę przekonać, że wszystkich na to stać pod jednym warunkiem, jeśli chcesz. Zwróćcie uwagę, moi drodzy, kiedy dziecko zaczyna mówić. Jakie pierwsze słowa najczęściej mówi dziecko, kiedy w ogóle zaczyna mieć umiejętność mówienia? Mama, tata. Mnie kolega, jak odwiedziłem go i chciał się pochwalić swoim synem, który właśnie zaczynał nie tylko chodzić, ale i mówić, zawołał go i on tak ledwo przyszedł na tych dziecięcych małych nóżkach, powiedz do tatusia tata. I ten dzieciak, a jeszcze raz, a. Ja tam się w tym dźwięku nie mogłem doszukać słowa tata, ale dla ojca to było piękne tata. Dlaczego? Bo jeśli dziecko mówi takie słowo jak tata, nieporadnie, niezgrabnie, to o czymś to świadczy, że tata jest ważny, najważniejszy, kochany, że do taty mam zaufanie. No to jest znak miłości, chociaż niezgrabnie i tak może nieskładnie. Jeżeli my nawet niezgrabnie, nieskładnie, potrafimy zwracać się do Pana Boga jak dzieci do Ojca, to nie trzeba się skupiać na tym, żeby to były poprawnie stylistycznie zbudowane zdania, myśli, żeby to była jakaś poezja modlitewna. Z pewnością nie. Tu chodzi o to, żeby od spraw bardzo poważnych, dramatycznie poważnych, poprzez zwyczajne, codzienne, skończywszy nawet na błahych, rozmawiać z Bogiem jak z Ojcem. Żeby Pan Bóg nie był dla nas kimś takim służbowym od niedzielnej mszy i od rannego wieczornego pacierza, a potem to o Nim zapominamy. Właśnie przeżywanie dnia w Jego obecności to są te takie towarzyszące nam akty strzeliste, na które każdego z nas stać. Jeszcze może prostsze określenie, takie sobie westchnienie, prośba, dziękczynienie, przebłaganie wobec naszego Pana i Stwórcy. Oczywiście to, co stanowi pewien problem w naszym życiu duchowym, modlitewnym, to iż nam się wydaje, że nasze modlitwy są często niewysłuchane. Tyle lat proszę Pana Boga w jakiejś sprawie o jakąś łaskę, tyle lat się modlę i nic z tego, może źle się modlę, czy Pan Bóg nie słyszy, jak mam się modlić? Otóż, moi drodzy, każda modlitwa jest wysłuchana, ale nie każda prośba jest spełniona. Jeśli modlitwa jest godziwie zanoszona do Pana Boga, to jest osobny temat, co to znaczy godziwie, ale jeżeli, krótko mówiąc, ktoś ma dobre intencje, ale nie każda prośba jest spełniona. Bo modlitwa błagalna jest prośbą o to, żeby dobro, które Bóg zamierzył wobec każdego z nas, żeby się spełniło. A Pan Bóg najlepiej wie, co jest dla nas dobre. Natomiast może powiedzieć ktoś, to skoro Pan Bóg wie, co dla nas jest dobre i potrzebne, to dlaczego mamy Go prosić? Użyjmy takiego obrazu. Małe dziecko wraca ze szkoły, jest głodne, mama przygotowuje obiad. I dziecko wdrapuje się na kolana do mamy i mówi: mama, bardzo Cię kocham, dasz swojemu synusiowi obiadek, bo jestem bardzo głodny. Przecież każda matka i bez tego dałaby dziecku obiad, gdy jest głodne, bo to oczywiste. Ale gdy dziecko pokornie prosi, tuli się do mamy, wyraża w ten sposób swoją miłość, zaufanie, że mama jest taka ważna i to świadczy też o pokorze tego dziecka. Jeśli my tak wdrapujemy się na kolana do Pana Boga i pokornie prosimy, jeśli jest to zgodne z wolą Pana Boga, czyli jest to dla nas w perspektywie zbawienia dobre, no to możemy spokojnie czekać. W zasadzie każda nasza modlitwa powinna się kończyć takim właśnie westchnieniem. Boże, jeśli jest taka Twoja wola, czyli jeśli to ma mnie przybliżyć do zbawienia, jeśli to ma mnie przybliżyć do Ciebie. To, o czym tak długo mówię, moi drodzy, to jest ten pierwszy sposób miłości do Pana Boga, czyli świadomy. Wszystkie nasze praktyki, takie wspólnotowe, modlitewne, w domu, w kościele, czas poświęcony Bogu. Natomiast większość jednak życia osób świeckich wypełniona jest przez ten drugi sposób miłowania Pana Boga, czyli kocham Boga nieświadomie, czyli w ogóle o Panu Bogu nie myślę, a naprawdę szczerze mi na Panu Bogu zależy. Kiedy to się dzieje? Oczywiście dzieje się to wtedy, kiedy wypełniasz swoje życiowe powołanie. To, co jest Twoim życiowym zadaniem, do czego Bóg Cię wezwał. Jeżeli jesteś mężem, żoną, żyjesz w małżeństwie, jako żona, jako matka, poproszona przez swojego męża, że musi rano wyjechać, bo czeka go daleka trasa, jest kierowcą tira i wyjeżdża o 5 rano i prosi cię, żebyś wstała, zrobiła śniadanie i kanapki na drogę. Ty zaspana o tej 4 rano robisz mu ulubioną jajecznicę, robisz kanapki, zaspana w tych szlafrokach, papilotach, półprzytomna, krzątasz się po kuchni. Nie myślisz wtedy o Panu Bogu, myślisz tylko o jednym. Niech On już jedzie w trasę, a ty jeszcze sobie ze 2-3 godziny dośpisz. To ty naprawdę kochasz Pana Boga, chociaż bardzo nieświadomie, bo poświęcasz się i robisz to, co jest twoim takim pełnym miłości zadaniem wobec męża. Twój mąż siada za kierownicę tira, przeżegnał się, pomodlił się do Matki Bożej, pomodlił się do świętego Krzysztofa i ruszył w drogę. W czasie jazdy nie myśli o Panu Bogu, tylko żeby nie spowodować wypadku, skoncentrowany na drodze, żeby dowieźć towar, rozładować, zarobić pieniądze, wrócić do kochanej żony i kochanych dzieci. Nie myśli cały czas o Panu Bogu. Od czasu do czasu może westchnie: Święty Krzysztofie, czuwaj nade mną, i święci aniołowie, patronowie, czuwajcie nade mną, prowadźcie szczęśliwie. Ale cały czas nie. To naprawdę kocha Pana Boga, bo wykonuje to, co jest jego zadaniem. Ksiądz przebiera się w dres, idzie z ministrantami grać w piłkę. Nie stoi przy ołtarzu, nie siedzi w konfesjonale, nie głosi kazania. Ale pilnuje chłopaków, żeby dobrze się zachowali w czasie gry na boisku, żeby się nie pokopali i żeby szczęśliwie wrócili do domu. Kocha Pana Boga, chociaż zupełnie jest to, wydawałoby się, niekapłańska praca. Ale to jest forma pracy duszpasterskiej, wychowawczej. To zrozumiałe. Mało tego, kiedy odpoczywamy. Kiedyś na pielgrzymce śpiewało się w moich czasach dzieciństwa, wczesnej młodości, taką piosenkę pielgrzymkową. Gdy idziemy poprzez świat, chwalmy Boga. W każdym miejscu, w każdy czas, chwalmy Boga. I tam były jeszcze takie słowa. Gdy widzimy dobry film, chwalmy Boga. W każdym miejscu, w każdy czas, chwalmy Boga. Otóż właśnie to, kiedy idziemy po ciężkiej pracy do kina, żeby się rozerwać, albo coś wartościowego zobaczyć, do teatru, idziemy na spacer, odpoczywamy. Mało tego, w pieśni wszystkie nasze dzienne sprawy śpiewamy takie słowa: niech cię nawet sen nasz chwali. Oczywiście wtedy, kiedy kładziemy się spać, śpimy, jesteśmy nieświadomi swojego istnienia, a Pana Boga chwalimy, bo po ciężkim dniu trzeba się wyspać i nabrać sił. Tak, to jest uwielbienie Pana Boga. Kiedy w niedzielę mądrze odpoczywamy, mądrze spędzamy czas, i co do ducha, i co do ciała, to jest to zgodne z wolą Pana Boga. Niech cię nawet sen nasz chwali. Oczywiście, drodzy pielgrzymi, jeżeli by tam ktoś zrozumiał to opatrznie, że na przykład w domu wielka uroczystość, święta czy imieniny, żona już nie wie, w co ręce włożyć, tutaj gotowanie, sprzątanie, a mężulek na łóżku rozwalony, w jednym ręku pilot od telewizora, w drugim gazetka, i żona poddenerwowana: z dzichu ruszyłbyś się, może byś dywany potrzepał, może byś zakupy zrobił. Halinka, tam na tych konferencjach pielgrzymkowych ten ksiądz mówił, że snem można chwalić Pana Boga, to ja już tak postanowiłem cały dzień. A no to do poprawki wtedy, panowie. Myślę, że każdy z nas rozumie istotę. I to, co powiedziałem na początku, to są tak jakby te dwa koła zębate. Muszą się zazębiać. Benedyktyńska zasada ora et labora. Módl się i pracuj. Jeżeli ktoś mówi, ja się tylko modlę od rana do wieczora, a dom opuszczony, zapuszczony, brudno, nie ma obiadu na czas, dzieci, mąż głodni, albo na kolejne modlitewne spotkanie poszła żona i mama, to bardzo źle. I druga skrajność. Nie modlę się, nie chodzę do kościoła, bo jestem zarobiony. Drugie źle, druga skrajność. Jakie są proporcje modlitwy i pracy, czyli sposób świadomego miłowania Boga i nieświadomego, w życiu duchownych i świeckich są różne, bo są różne nasze powołania. Ale pewne jest jedno, te dwa koła zębate muszą na siebie zachodzić, bo inaczej będzie to tylko jałowy bieg. Dlatego rzeczywiście, kiedy staniemy przed obliczem Pana Boga, aby zdać sprawę ze swego życia, żebyśmy i serce, i ręce mieli pełne znaków miłości wobec Pana Boga. Miłości nade wszystko, ze wszystkich sił, bo z tego będziemy przede wszystkim sądzeni. A więc ora et labora, czyli módl się i pracuj.
Konferencję nagrano w Radiu Wiktoria.